Dobrze. Będziemy dzisiaj kontynuować nasze rozważania listów Jezusa Chrystusa do kościołów, jakie skierował poprzez swojego sługa apostoła Jana. Są one zapisane w Księdze Objawienia w rozdziale 2 i 3. Dzisiaj list do kościoła w Smyrnie, czyli Kościół Jezusa Chrystusa, część 2. I na początek kilka słów przypomnienia o naszych podstawowych założeniach w czasie rozważań, które prowadzimy. Przede wszystkim obraz Kościoła odmalowany w tych listach to obraz, jaki odmalowuje dla nas sam Jezus. Są to jedyne listy, jakie On napisał. To jest bardzo ważne. Jezus spojrzał na swój Kościół po mniej więcej 60 latach od dnia Pięćdziesiątnicy i dokonał jego oceny. Wybrał 7 kościołów jako reprezentatywnych dla całego kościoła. Przesłanie to jednak jest skierowane do wszystkich kościołów, o czym wyraźnie czytamy na końcu każdego listu. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Liczba mnoga. List jest skierowany do konkretnego kościoła, ale na końcu tego listu jest napisane, co Duch mówi do kościołów. Zatem również do naszego zboru, do każdej wspólnoty, parafii na tej ziemi. Do każdego kościoła. Listy te stanowią nie tyle zarys dziejów Kościoła, co jego przekrój w każdym poszczególnym pokoleniu. To jest ogromnie ważne. To nie jest tak, że czas Smyrny, na przykład, o której dzisiaj będziemy mówić, przeminął. Czyli czas Kościoła prześladowanego przeminął. Zobaczymy, że tak nie jest. Każdy z tych 7 kościołów występuje w dzisiejszych czasach. I jeszcze co ważne, nie będziemy posługiwać się nazwami żadnych kościołów ani denominacji. Bo nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi tutaj o to, żeby przyczepić etykietkę temu czy innemu kościołowi. Zazwyczaj to wiąże się z tym, że my czujemy się lepsi niż tamci. Chodzi o to, abyśmy badali swoje serca, abyśmy tworzyli zbór, tworzyli wspólnotę, tworzyli kościół, który Bogu oddaje chwałę. I tak naprawdę każdy z tych listów powinniśmy odbierać osobiście do siebie, do naszego zboru. Jakie są elementy wspólne dla wszystkich tych 7 kościołów? Przede wszystkim ten najważniejszy to tak, Jezus uważa je za swój kościół. Każdy z tych kościołów lokalnych wymienionych w Księdze Objawienia w rozdziale 2 i 3, Jezus uważa za swój kościół. Niektóre my prawdopodobnie byśmy skreślili i powiedzieli, nie, to już za dużo. Ale Jezus w dalszym ciągu uważa te kościoły za swoje. Co więcej, kocha każdy z tych kościołów i troszczy się o każdy z nich. Jest wobec nich ogromnie wyrozumiały i cierpliwy, choć nie przymyka oka na błędy i wypaczenia. Dokładnie tak, jak jest w Księdze Izajasza w rozdziale 42, wersecie 3. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. To jest właśnie ta dobroć i wyrozumiałość. Ale potem jest dodane, ludom ogłosi prawo. I to jest prowadzenie i korekta. Widzicie, to jest ten sam werset. Jednym tchem to jest powiedziane. My czasami zatrzymujemy się nad tym i mówimy, och, Pan Jezus nie nadłamie dołamanej trzciny i knota gasnącego, jakim jestem, nie dogasi, to prawda, ale zaraz jest powiedziane, że ogłosi Tobie prawo. W naszym przypadku jest to prawo Ewangelii. Jest to ten kodeks Chrystusowy, to przesłanie Ewangelii, jakie mamy. On je ogłosi. On będzie chciał naprowadzić nas na właściwą drogę. On będzie chciał wyprostować tę trzcinę. On będzie chciał na nowo rozpalić płomień tego knota. A nie tylko powiedzieć, no przykro mi, że tak Ci się przydarzyło i tak Cię kocham. To jest bardzo ważna zasada. Dalej, kolejna wspólna cecha. Duch Święty jest obecny w każdym z nich i przemawia do nich. To widać w tym refrenie powtarzającym się na końcu każdego listu. Na końcu każdego listu czytamy też o zwycięzcy. I co zdumiewające, w każdym z tych kościołów wciąż można zostać zwycięzcą. Zwycięzcą przez wiarę w Jezusa. Można zwyciężyć, można odnieść zwycięstwo z Bożego punktu widzenia. Można żyć w Duchu Świętym. Kolejna, czwarta już wspólna cecha, wspólny element. To są to kościoły lokalne. I mówiliśmy o tym, że ciało Chrystusa na tej ziemi przejawia się nie tyle przez denominacje i całe wyznania, co przez poszczególne zbory, parafie, wspólnoty, kościoły domowe. Dalej, Jezus patrzy na swój Kościół z perspektywy eschatologicznej. To jest bardzo ważne. On odwołuje się cały czas do swojego drugiego przyjścia. Odwołuje się do wieczności. I to jest właściwa perspektywa spojrzenia. Dlatego może mieć tyle cierpliwości i wyrozumiałości. Bo patrzy z innej perspektywy niż my. My widzimy tu i teraz. My żyjemy na tej ziemi 70-80 lat. Większość z nas chrześcijanami świadomie jest 30-40 lat. Niektórzy pochodzą z domów chrześcijańskich, ale tak naprawdę większość nawraca się w wieku nastoletnim, jako młodzi dorośli. I mamy tylko taką perspektywę i często brakuje nam cierpliwości do innych chrześcijan. Ale Bóg patrzy szerzej i dalej. On czuwa nad swoim kościołem od 2000 lat i będzie czuwał aż do dnia powrotu Pana. Kolejna cecha. Jezus nie porównuje tych kościołów ze sobą, nie tworzy rankingu. W odróżnieniu od nas, prawda? No, my zaczynamy od porównywania. Mówimy, ten jest lepszy od tamtego. Ale Jezus, patrząc na swój kościół, nie czyni tego. On konfrontuje każdy z tych zborów ze swoją świętością. I wreszcie nie doczytamy się też tego, co czasami możemy na różnych tam portalach internetowych przeczytać. Wyjdźcie spośród nich. Tak, to są słowa, jakie chrześcijanie kierują do innych chrześcijan. Tak? I mówią, wyjdź z tego kościoła i przyjdź najlepiej do naszego kościoła. Ale Jezus nic takiego tutaj nie mówi. Nie zabrania tego. Nie mówi, koniecznie musisz tam zostać do grobowej deski. Ale nie podaje tego jako pierwszoplanowego rozwiązania. Można zadać sobie pytanie, dlaczego? Bo gdyby tak robił, to znaczyłoby to, że gdzieś jest jakiś kościół idealny i mamy go znaleźć. A jest to niemożliwe. Nasza optyka byłaby niewłaściwa. Jezusowi zależy na tym, abyśmy znaleźli Jego jako naszego idealnego Zbawiciela i byli prowadzeni przez idealnego Ducha Świętego w kościołach dalekich od ideału. I dlatego nie daje takiego prostego rozwiązania. Mówi, a coś Ci nie podoba się, coś Ci nie pasuje, to po prostu znajdź sobie lepszy kościół. Ale powiedziałem, nie zabrania tego. I nie znaczy to, że całe życie mam być w tym samym zborze, w którym się nawróciłem. Niemniej jednak muszę mieć właściwe podejście, właściwe spojrzenie. Nie jestem poszukiwaczem doskonałego kościoła. Jestem prowadzony przez doskonałego Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Ale z tego możemy wyciągnąć też bardzo ważny wniosek dla nas. Nie możemy osądzać niczyjej wiary jedynie na podstawie kościoła, do którego ten ktoś należy, do którego uczęszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo ten kościół może nam się nie podobać. Nie mam prawa tego czynić. Bo Jezus tego nie czynił. Jezus za to badał nerki i serca, czyli emocje, postawy, motywacje wewnętrzne, pragnienia. Badał to, co jest we wnętrzu, a nie legitymacje członkowskie. My nie znamy serc ludzi, nie możemy ich oceniać i mówić, ten na pewno jest gorszy ode mnie, od nas, bo chodzi tam, a nie tu. Niemniej jednak Jezus nie ukrywa prawdy o tych kościołach. To też jest ważne. To nie jest tak, że jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa i w związku z tym jesteśmy nietykalni. Nikt już nic nie może na nasz temat powiedzieć. Nikt nie może nas napomnieć, nikt nie może czegoś skorygować, nikt nie może nas pouczyć. Bo choć Jezus skierował te listy do poszczególnych kościołów, to zarazem kazał Janowi umieścić je w Księdze Apokalipsy, w Księdze Objawienia, którą rozesłał do wszystkich kościołów. I 2000 lat później możemy czytać o problemach zboru w Efezie, o problemach zboru w Tiatyrze, o problemach zboru w Laodycei. Tak więc, jeżeli będziemy posługiwać się Słowem Bożym, będziemy mogli dość precyzyjnie określić stan różnych kościołów. Biblia nas do tego zachęca. Powinniśmy mieć rozróżnienie, powinniśmy mieć mądrość. Niemniej jednak musimy się wystrzegać osądzania, krytycyzmu, negatywizmu, gdyż podłożem takich postaw jest pycha. Zwróćmy uwagę, jak Jezus patrzy na swoje kościoły, na te kościoły lokalne, w których widzi wiele problemów. Tylko w dwóch z nich nie widział. Dzisiaj jest jeden z nich, więc będzie lżej nakazany dla nas wszystkich. A jednak jest on pełen miłości. Pełen wyrozumiałości, pełen zachęty. Nie stoi z pejczem, ale w miłości. Nawet gdy zbór w Laodycei go wyprosił za drzwi i powiedział, Twój krzyż, pohańbienie Golgoty nie pasuje do naszego środowiska. I Jezus stał na zewnątrz i pukał. To w dalszym ciągu był pełen miłości i powiedział, kogo miłuję, tego smagam. Innymi słowy, kocham was. Wpuśćcie mnie do środka. Wpuśćcie do środka tego, który was kocha. Nawet w Laodycei. To jest ogromnie ważne. Ogromnie ważne, byśmy patrzyli na wszystkie kościoły chrześcijańskie, niezależnie od tego, jak się nazywają, niezależnie od tego, co mają na sumieniu, niezależnie od tego nawet, że są tam jakieś herezje, abyśmy patrzyli na nie z miłością. Bo tak właśnie postępował Jezus. I co jeszcze ważne, nie mamy zajmować się naprawą innych kościołów, ale tylko swojego. Możemy uczyć się na czyichś błędach i po to też te listy zostały nam przekazane, abyśmy nie popełniali tych samych błędów. Możemy wzorować się na czyichś sukcesach i po to również mamy te listy, ale mamy zająć się naprawą swojego życia i naprawą zboru, kościoła, parafii, wspólnoty, do której należymy. I co więcej, powinniśmy gdzieś należeć. Nie ma tam ani jednego listu do wolnych elektronów krążących między tymi kościołami. Gdzieś musimy znaleźć miejsce. Duch Święty niech nas prowadzi. Ale On oczekuje, że będziemy należeli do jakiejś wspólnoty wierzących. Będziemy się z nią utożsamiać. Tak więc, gdy On pośle list do tej wspólnoty, to będzie wiedział, że mnie tam zastanie. Jeśli pośle słowo do tej wspólnoty, to będzie wiedział, że mnie tam zastanie. To tyle tytułem przypomnienia, rozwinięcia. Dlaczego tyle czasu temu poświęcamy? To jest ogromnie ważne. To jest fundament naszych rozważań. To jest punkt odniesienia, układ odniesienia dla naszych rozważań. W tym kontekście chcemy mówić o tych kościołach. A teraz Smyrna, bo dzisiaj przyszła pora na Smyrnę. Najpierw parę słów o mieście. Wspominałem już, że te miasta były blisko siebie. Smyrna leżała 56 km na północ od Efezu. Było to duże miasto handlowe nad Morzem Egejskim. Znacznie ponad 100 tysięcy mieszkańców. Piękna architektura, wiele świątyń. Wraz z Efezem i Pergamonem rywalizowała Smyrna o tytuł pierwszego miasta Azji. Smyrna to dzisiejszy Izmir, który ma 2 700 000 mieszkańców. Jakżeż różni się to od Efezu, który praktycznie nie istnieje. Jest to trzecie co do wielkości miasto Turcji po Stambule i Ankarze oraz drugi co do wielkości port turecki po Stambule. Także to jest metropolia w dzisiejszych czasach. I do dzisiaj istnieją tam niewielkie kościoły chrześcijańskie. Musimy wiedzieć, że kościoły chrześcijańskie w dalszym ciągu są prześladowane w Turcji. Jest tam garstka chrześcijan, którzy wciąż są prześladowani. Dokładnie tak jak kościół w Smyrnie. I parę słów wstępu na temat samego kościoła. Powstał on najprawdopodobniej w wyniku przebudzenia w czasie pobytu Pawła w Efezie. Czytaliśmy ten werset, że w ciągu 2 lat wszyscy mieszkańcy prowincji Azja, w której leżała również Smyrna, Żydzi i Grecy, usłyszeli Słowo Boże. To Dzieje Apostolskie, rozdział 19, werset 10. Nazwa tego miasta bardzo ściśle wiąże się i wiele mówi nam o kościele, o samym kościele. Smyrna to inaczej mirra, czyli wodna żywica o gorzkim smaku. Ona na przykład służyła do balsamowania zwłok. Gdy Nikodem przyniósł wonności, żeby zabalsamować ciało Jezusa w Ewangelii Jana w rozdziale 19, 39, 40 wersecie, przyniósł wśród nich mirrę. Gdy Jezus umierał na krzyżu w Ewangelii Marka 15:23, dali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie przyjął. Ta nazwa zapowiada cierpienie, ona wiąże się z cierpieniem. Życie chrześcijańskie wygląda dokładnie tak, jak to, czego Jezus doświadczał na krzyżu. On otrzymał wino zmieszane z mirrą. I wino może mówić o radości, ale mirra mówi o goryczy, mówi o cierpieniu. I tak jest w naszym życiu. To jest zawsze radość ze społeczności z Jezusem i gorycz prześladowań, prób i doświadczeń. To jest zawsze zmieszane ze sobą na tej ziemi. Radość z życia wiecznego, ale gorycz ze śmierci doczesnej, z cierpienia, jakie nas spotyka. I to jest właśnie Smyrna. To jest ta gorycz zmieszana z radością. To jest ten Kościół. To jest Kościół Jezusa Chrystusa w Smyrnie. Pełen radości, pełen Ducha Świętego, ale zarazem Kościół cierpiący, Kościół prześladowany. I właśnie to przesłanie do Kościoła w Smyrnie, ten list, to najlepszy dowód na to, że listów z Księgi Objawienia nie można odczytywać przede wszystkim jako historii Kościoła, lecz jako przekrój Kościoła. Dlaczego? Bo obecnie więcej chrześcijan jest prześladowanych niż kiedykolwiek wcześniej w dziejach Kościoła. I Kościół w Smyrnie istnieje. Kościół w Smyrnie wciąż działa, Kościół w Smyrnie wciąż cierpi. Za chwilę powiemy sobie trochę więcej na ten temat. A teraz przejdźmy już do samego listu. Najpierw przeczytam cały ten list. To jest najkrótszy ze wszystkich listów. Brak jest w nim napomnienia. Więc możecie się odprężyć. Dzisiaj będzie głównie zachęta, pochwała i obietnica. I choć jest najkrótszy, to jest bardzo piękny i pełen treści. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, ten, który stał się martwy, a ożył. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. I obelgę, jakiej doznajesz od tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, bo są synagogą szatana. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Diabeł bowiem wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie i znosili ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga nie wyrządzi szkody. I znowu zaczynamy to od osoby Jezusa. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, Jezus jest na pierwszym miejscu. Jezus jest w centrum Kościoła. I każdy list zaczyna od przedstawienia siebie. I to, jak siebie przedstawia, ma ścisły związek z tym, co chce przekazać temu Kościołowi. I tutaj mówi, ja jestem pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Ja wszystko kontroluję. Nic nie wymknęło mi się spod mojej władzy. Wasze okoliczności także nie. Tak jak słyszeliśmy w pięknym świadectwie Irenki. Jezus jest pierwszy i jest ostatni. I ktoś kiedyś powiedział, jest wszystkim pomiędzy. Jest alfą i omegą i każdą literą alfabetu pomiędzy tymi dwoma krańcowymi literami. Jezus jest wszystkim. I dalej on mówi, że jestem tym, który stał się martwy, a ożył. Oto słowa skierowane do cierpiącego, prześladowanego Kościoła. Do Kościoła doświadczanego ponad miarę. Jezus mówi, mogę się z wami utożsamić. Rozumiem wam. Ja też byłem prześladowany. Wasze prześladowania mnie nie zaskakują, bo powiedziałem już, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Byłem tak bardzo prześladowany, że przybito mnie do krzyża i byłem martwy. Złożono mnie do chłodnego grobu, wykutego w skale. Ale ożyłem. Powstałem z martwych. Moc Ducha Świętego wzbudziła mnie do życia z woli Ojca. Jezus mówi tutaj o wszechogarniającej mocy zmartwychwstania. Jako naszej jedynej, prawdziwej, niezawodnej nadziei w cierpieniu, w czasie prześladowań, w innym miejscu, gdy zbliżał się do grobu Łazarza, powiedział do Marty, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 24. I to jest przesłanie, jakie Jezus kieruje do tego prześladowanego, biednego, oczernianego Kościoła. Mówi, jestem zmartwychwstaniem i życiem dla was, w waszej sytuacji. Cóż za pociecha dla tych ludzi, cóż za pociecha dla nas. Jezus żyje, Jezus powstał z martwych. Nie służymy martwej literze. Nie służymy jakimś murom, ideologii, przepisom religijnym. Nie odprawiamy jedynie jakichś obrzędów, ale służymy żywemu i prawdziwemu Bogu, do którego nawróciliśmy się, porzucając martwe bożyszcza tego świata. I oto ten Jezus przedstawia się właśnie Kościołowi w Smyrnie, który jest szczególnie bliski też mojemu sercu, bo jak wiecie, prowadzę służbę głos prześladowanych chrześcijan. Od ładnych paru lat na co dzień mam społeczność poprzez modlitwę, poprzez informacje, jakie otrzymuję, poprzez spotkania właśnie z Kościołem prześladowanym. I oto jak Jezus zwraca się do tego Kościoła. Pisze tak, znam twój ucisk i ubóstwo. I to sformułowanie stanowi wyjątek w tych listach, bo zazwyczaj Jezus mówi o czynach. Znam twoje czyny, twoje uczynki. A tu mówi, znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. Nie mówi to o jednym. Ucisk tego zboru, ucisk tych chrześcijan, jakiego doświadczenia był tak duży, że Jezus pomija słowo czyny, żeby skupić się na tym, co jest absolutnie najważniejsze. W jednym miejscu powiedział, że nadchodzi ciemność, gdy nikt nie będzie mógł działać. Chrystus wie dokładnie, przez co przechodzimy w naszym życiu. W tym konkretnym przypadku wiedział o tym ucisku, wiedział o tym cierpieniu, wiedział o tych prześladowaniach, wiedział o tym ubóstwie. Powiedział, nie będę konwencjonalnie zaczynał mojego listu tak jak do innych kościołów. Wasze czyny mieszczą się w tym, że jesteście bogaci. To słowo bardzo wiele mówi. Ale ja nawet nie będę w ten sposób do was zaczynał mówić. Ja skieruję coś prosto do waszego serca, bo wiem, że jesteście uciśnieni. Wiem, że cierpicie. Wiem, że jesteście ciężko doświadczani. Dlatego chcę, żebyście wiedzieli, iż znam wasz ucisk. Wiem dokładnie, co dzieje się w waszym życiu, w waszym kościele, w waszym mieście. Wiem o tym ucisku z powodu prześladowań. Wiem o waszym ubóstwie. I prawda jest taka, że kościoły prześladowane są zazwyczaj ubogie, wręcz bardzo ubogie, gdyż wróg, nasz wróg dąży do pauperyzacji chrześcijan. Dąży do tego, żeby chrześcijanie byli biedni, aby mógł ich kontrolować poprzez niesprawiedliwy system ekonomiczny, aby ograniczać ich możliwości działania. W wielu krajach chrześcijan nie stać nawet na Biblię. Nawet gdyby mogli ją kupić w sklepie, a w niektórych krajach nawet tego nie mogą zrobić, to nie byłoby ich stać. Nie stać ich na druk Biblii, druk literatury chrześcijańskiej. Nie stać ich na to, żeby posłać kogoś do szkoły biblijnej. Żeby założyć szkołę biblijną, żeby wynająć jakieś pomieszczenie. Nie stać ich na pokrycie kosztów rozpraw sądowych, gdy są niesłusznie oskarżani, na przykład o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Na opłacenie adwokatów w Indiach. Wielu chrześcijan wywodzi się tam z najniższych warstw społecznych. Są biedni, uciskani, bezradni, bezbronni. Świadectwo chrześcijanina w sądzie w krajach islamskich praktycznie nie ma znaczenia, jeżeli świadczy przeciwko niemu, zeznaje przeciwko niemu muzułmanin. W Wietnamie żony pastorów ewangelistów nie są w stanie pokryć kosztów dojazdu do więzienia, gdzie wieloletnie wyroki odsiadują ich mężowie. Smyrna to był ubogi kościół w bogatym mieście. I dzisiaj kościół smyrnieński, kościół prześladowany, to jest ubogi kościół w bogatym świecie. Ubogi kościół w bogatym chrześcijaństwie. Ale Jezus zna ich ucisk i zna ich ubóstwo, wie o tym. I troszczy się i chce temu zaradzić. Wiecie jak? Poprzez modlitwy i wsparcie, jakie skieruje do nich poprzez innych chrześcijan. Tak jak tutaj, poprzez Jana, który też był uciskany. I dzisiaj jest tak samo. Jezus pobudza jedną część ciała Chrystusa, żeby pomagała drugiej części ciała Chrystusa. Niemniej jednak ten Kościół nie był tylko uciskany i ubogi, ale był też bogaty. Jesteś bogaty! W drugim liście do Koryntian w rozdziale 8, w wersecie 9 czytamy taki przejmujący werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Dziwna jest ta Boża ekonomia. Syn Boży, posiadający wszystkie bogactwa świata, staje się ubogim dzieckiem w Betlejem, ubogim cieślą w Nazarecie, ubogim wędrownym kaznodzieją w Judei, w Samarii, w Galilei. Odrzuconym przez wszystkich Mesjaszem, przybitym do krzyża. Po to, żeby właśnie tym ubóstwem, tym skrajnym ubóstwem ubogacić. Ubogacić w duchowe błogosławieństwa, tak jak jest powiedziane w liście do Efezjan 1:3, że Bóg w Chrystusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteśmy bogaci. Chrześcijanie są bogaci w duchowe bogactwa i żadne prześladowania, żaden ucisk nie są w stanie pozbawić nas tych duchowych bogactw. Wręcz przeciwnie, ujawniają je tym bardziej, ukazują ich blask, ich wielkość, ich wspaniałość. Ten kościół był bardzo bogaty. Kiedyś pewien bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i powiedział, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Jezus powiedział mu, znasz przykazania, przestrzegaj ich, a on na to wszystkich przestrzegał od dzieciństwa. I wtedy Jezus powiedział mu, jednego ci jeszcze brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I znamy koniec tej historii, bardzo smutny, gdyż ten bogaty człowiek, bogaty młody człowiek odszedł od Jezusa zasmucony. Nie chciał tych bogactw, nie chciał bogactw, jakie miał dla niego Jezus. W oczach Bożych wielu bogatych jest ubogich, a wielu ubogich bogatych. I taki właśnie był ten Kościół. Taki jest dzisiejszy Kościół prześladowany. To jest najbogatszy Kościół na świecie. wszystko na tej ziemi stracił, ale tym bardziej pomnożył się jego duchowe bogactwa, tym bardziej one się urzeczywistniają. Oni gromadzą sobie skarb w niebie, bo tutaj na ziemi, nawet gdyby coś zgromadzili, i tak zostałoby to im odebrane. Ale pojawia się tu jeszcze jedno sformułowanie, jedna informacja o prześladowaniach, jakich doświadczali ci chrześcijanie. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. Potem i obelgę, inne tłumaczenia mówią bluźnierstwo. I obelgę, jakiej doznajesz od tych, którzy mówią, że są Żydami, a nim nie są, bo są synagogą szatana. Bardzo konkretny przypadek prześladowań. Bardzo mocne sformułowanie. Synagoga szatana. Nie chodzi tu o satanizm, bo dzisiaj to słowo szatan kojarzy nam się od razu z satanizmem. Znaczenie słowa szatan to przeciwnik, przeciwnik Ewangelii. Innymi słowy, jest to synagoga przeciwników Ewangelii. Synagoga przeciwnika. Żydzi w tamtych czasach uważali chrześcijan za niebezpiecznych odstępców, heretyków, których należy zwalczać. Byli w początkowym okresie głównymi inspiratorami prześladowań chrześcijan. Zwłaszcza w Jerozolimie. Znamy dzieje Szawła z Tarsu. W Smyrnie Żydzi byli wyjątkowo wrogo nastawieni do chrześcijan. Źródła konfliktu prawdopodobnie należy doszukiwać się w tym, co wydarzyło się w Dziejach Apostolskich w rozdziale 19, wersecie 8 i 9, gdy rozpoczęło się wielkie duchowe przebudzenie w Efezie i również w całej prowincji o nazwie Azja. Przeczytajmy te dwa wersety. Dzieje Apostolskie, rozdział 19, werset 8 i 9. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Chodzi to oczywiście o Pawła, który uczęszczał do synagogi w Efezie. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa, która najprawdopodobniej była grecką szkołą retoryki bądź filozofii. Tutaj droga eklezji, kościoła i droga synagogi, te dwie drogi rozeszły się. Ostatecznie w prowincji o nazwie Azja. Paweł dopuścił się strasznego świętokradztwa, gdy opuścił synagogę, zebrał nawróconych Żydów, nawróconych pogan i zaczął spotykać się z nimi obok synagogi, prawdopodobnie właśnie w budynkach pogańskiej szkoły. Tam sobie wynajął pomieszczenia. Niemniej jednak ci Żydzi, o których tutaj jest mowa, to są specyficzni ludzie, gdyż oni mówią, że są Żydami, ale według Jezusa nimi nie są. W liście do Efezjan czytaliśmy o ludziach, którzy nazywali siebie apostołami, a nimi nie byli. Nie każdy, kto nazywa siebie apostołem, jest apostołem. Nie każdy, kto nazywa siebie Żydem, jest Żydem. Nie każdy, kto nazywa siebie chrześcijaninem, jest chrześcijaninem. W 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 10, wersecie 16, Mojżesz takie oto słowa kieruje do Izraela. Obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca. Jeremiasz później o tym też pisze. Jezechiel nawiązują do tego. W Księdze Jeremiasza, w rozdziale 9, wersecie 24 czytamy tak. Nawiedzę wszystkich nieobrzezanych mimo obrzezania. W Starym Testamencie, jak wiemy, znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem było obrzezanie na ciele. W 8 dniu każdy chłopiec, nowonarodzony chłopiec, miał zostać obrzezany. I jeśli Izraelita chciał trwać w przymierzu z Panem, musiał być obrzezany. Niemniej jednak nie oznaczało to, iż samo obrzezanie zewnętrzne wystarczy. Nawet w Starym Testamencie nie wystarczało. Bóg domagał się obrzezania serca, aby zewnętrzne obrzezanie było znakiem wewnętrznej rzeczywistości. Jest to ogromnie ważne. I dlatego już Mojżesz, później Jeremiasz wzywają do tego. Prawdziwym Żydem, prawdziwym Izraelitą w Starym Testamencie był nie tylko ten, kto się obrzezał na ciele. Właściwie to nie wystarczało. Trzeba było mieć też obrzezkę serca. Wtedy było się prawdziwie ludem Bożym i nic nie zmieniło się w czasach Nowego Testamentu. Nowy Testament mówi o obrzezaniu serca. Mówi o tej obrzezce, o której mówił Stary Testament. Ale w Nowym Testamencie obrzezać serce człowieka, zarówno Żyda, jak i Greka, może tylko i wyłącznie Jezus. Jest to napisane w liście do Kolosan w rozdziale 2, wersecie 11. W Nim też zostaliście obrzezani obrzezką dokonaną nie ręką ludzką. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Żydzi należący do synagogi odrzucili Mesjasza. Odrzucili Jezusa jako Mesjasza. Nie pozwolili Mu, by obrzezał ich serca. I gdy podjęli tę decyzję, Jezus powiedział: nie jesteście moim ludem. Nazywacie się Żydami. Jesteście narodowości żydowskiej, ale duchowo nie jesteście moim ludem. Moim ludem w okresie łaski, w okresie Kościoła są ci, którzy uznają mnie za swojego Pana i Zbawiciela, uznają mnie za Mesjasza. Ci, których serca zostały obrzezane poprzez moją krew. I w liście do Filipian w rozdziale 3, wersecie 3 Paweł pisze tak: my bowiem jesteśmy obrzezani. I on pisze do pogan, którzy nie byli obrzezani na ciele. Mówi: my bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Dzisiejszym odpowiednikiem nam najbliższym tych ludzi, którzy byli Żydami z urodzenia, ale duchowo nimi nie byli, są nominalni chrześcijanie. Wielu ludzi jest z urodzenia chrześcijanami, są ochrzczeni, ale na zewnątrz, nie są ochrzczeni wewnątrz. Są obmyci na zewnątrz, nie są obmyci wewnątrz. Przyjęli chrzest na zewnątrz, ale Duch Święty nie ochrzcił ich wewnątrz. Nie narodzili się na nowo. Narodzili się tylko z ciała. Ale czy zasłużyli sobie ci Żydzi na tak mocne słowa ze strony Jezusa, że nazwał ich synagogą szatana? To sformułowanie pojawia się dwa razy w Księdze Objawienia i jeszcze w liście do Filadelfii. Będziemy je rozwijać, bo tam dowiadujemy się nieco więcej na temat tej rzeczywistości. Jak już powiedziałem, szatan jest przeciwnikiem Ewangelii. Jest to synagoga przeciwników Ewangelii. Żydzi w Smyrnie byli zaprzysiężonymi przeciwnikami Ewangelii. Zwalczali ją wszelkimi możliwymi sposobami. Zresztą nie tylko w Smyrnie. Wszędzie, gdzie apostoł Paweł się pojawił. Począwszy od Jerozolimy, gdzie zaczęli działać apostołowie. Nienawróceni Żydzi, ci, którzy odrzucili Jezusa jako Mesjasza, w srodze prześladowali chrześcijan. Gdy w połowie II wieku biskup Smyrny, Polikarp, umierał śmiercią męczeńską i miano go spalić na stosie, i poganie spontanicznie zaczęli gromadzić drewno na stos, przodowali w tym właśnie Żydzi. Musimy sobie jasno powiedzieć, że w Księdze Objawienia, napisanej już 60 lat po Pięćdziesiątnicy, napisanej 20 kilka lat po zburzeniu świątyni w Jerozolimie, gdy doszło już rzeczywiście do rozejścia się drogi Kościoła i synagogi, właśnie tak się do objawienia wyraźnie, bardzo wyraźnie rozgranicza eklezję od synagogi. Eklezja należy do Chrystusa, synagoga do przeciwnika. Nie da się tego obejść. To jest jedyna możliwa interpretacja. Do dzisiaj niewiele się zmieniło. Żydzi nie prześladują chrześcijan w trwały sposób. Niemniej jednak wciąż ortodoksyjni Żydzi są zdecydowanymi przeciwnikami przesłania Ewangelii. Jeżeli ktoś z rodziny ortodoksyjnych Żydów się nawróci, bardzo często jest odrzucany przez swoich bliskich, odprawiane jest nabożeństwo żałobne i jest on traktowany tak, jakby umarł. Jaki zatem powinien być nasz właściwy stosunek, stosunek chrześcijan do synagogi? Jest to, drodzy przyjaciele, nasze pole misyjne. W miłości i łagodności niesiemy im przesłanie Ewangelii o Jezusie Mesjaszu, który który przyszedł na ziemię 2000 lat temu i umarł za ich grzechy. Moim zdaniem powinniśmy zdecydowanie unikać wszelkich deklaracji politycznych. A więcej na temat relacji eklezji i synagogi powiemy sobie jeszcze przy okazji listu do kościoła w Filadelfii. Dzisiaj dodam jeszcze tylko tyle, że jak już wspominałem, że synagoga szatana, synagoga przeciwnika to także obraz współczesnego nominalnego chrześcijaństwa. Ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, a nimi nie są. I często tych, którzy rzeczywiście są obrzezani obrzeską Chrystusową, prześladują. I tak też było w historii Kościoła. Zdarzało się, że właśnie nominalni chrześcijanie byli najbardziej srogimi prześladowcami innych chrześcijan. W liście w wersecie 10 pojawia się zachęta. Nie bój się. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Widzimy tutaj zapowiedź zbliżających się cierpień. W liście do Filipian w rozdziale 1 w wersecie 29 Paweł pisze, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Dzisiaj dużo mówimy o darze zbawienia, jaki mamy od Boga. Ale w wielu kręgach chrześcijańskich mało się mówi, albo wręcz nie mówi się, albo zaprzecza temu, że mamy również dar cierpienia, wino i mirra, radość i gorycz. Jezus wie, jakie słowa skierować do każdego z nas. Wie, że prześladowania mogą wywołać strach i dlatego mówi, nie bój się. Obecnie w wielu miejscach na świecie, gdzie chrześcijaństwo jest od wieków prześladowane, wiele kościołów żyje w ciągłym strachu i zamknęło się w swoich czterech ścianach. Strach sparaliżował je duchowo. Ale pamiętajmy o kontekście, w jakim mówimy o tych kościołach. Nie wolno ich potępiać. Trzeba się za nie modlić. Trzeba je wspierać. Trzeba je zachęcać. Trzeba je motywować. Diabeł bowiem wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie. Więzienie. Do tej pory byli oni prześladowani, w różny sposób szykanowani. Prawdopodobnie prześladowania miały głównie charakter ekonomiczny. Odbierano im majątki, może tracili pracę. Spotykały ich obelgi i bluźnierstwa ze strony nominalnych wyznawców judaizmu. Ale Pan zapowiada intensyfikację cierpień, prześladowań. Mówi, niektórzy z was znajdą się w więzieniu. Drodzy przyjaciele, dzisiaj w samej Erytrei ponad 2000 chrześcijan przebywa w więzieniach w straszliwych warunkach. W Korei Północnej dziesiątki tysięcy chrześcijan przebywa w strasznych warunkach w obozach pracy, w obozach koncentracyjnych. Według ekspertów warunki w tych obozach są gorsze niż nazistowskich i sowieckich. Chrześcijanie przebywają w więzieniach w Chinach. Za przykład może posłużyć Alimu Jiangimiki, który dostał 15 lat tylko dlatego, że głosił Ewangelię Ujgurom. Ujgurowie to jest mniejszość muzułmańska w Chinach. W Wietnamie wielu pastorów, ewangelistów przebywa obecnie w więzieniach, dostało wysokie wyroki śmierci. W Iranie pastor Nadarkhani został skazany na śmierć, a w Pakistanie chrześcijanka Asia Bibi została skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo. Wielu innych chrześcijan w tych krajach przebywa w więzieniach. Jest to coś realnego. Kościół w Smyrnie dalej cierpi. Kościół w Smyrnie dalej jest w więzieniu. Ci, którzy są wolni, powinni wzorem zboru w Jerozolimie modlić się o naszych więzionych chrześcijan, braci i siostry, aby Pan pozwolił im wyjść na wolność i głosić Ewangelię. Ale widzimy tutaj jeszcze jedno ważne sformułowanie, ważną lekcję. Diabeł bowiem wtrąci niektórych z was do więzienia. Musimy wiedzieć, z kim walczymy. Nie walczymy z ludźmi. Nie walczymy z ciałem i krwią, tak jak jest powiedziane w liście do Efezjan 6:12, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz za ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A Piotr w swoim pierwszym liście w rozdziale 5, wersecie 8 napisał: przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, wzbudzając strach, szukając, kogo by pochłonąć. Prześladowania to jest element wojny duchowej. Za prześladowaniami stoi diabeł. On jest naszym wrogiem. W ponad 50 krajach głoszenie Ewangelii jest nielegalne. W dzisiejszych czasach 250 milionów chrześcijan, czyli co ósmy chrześcijanin, mieszka w krajach, gdzie są prześladowania. Chrześcijanie są tam szykanowani, przepędzani, porywani, więzieni, okaleczani i zabijani. z Iraku muszą masowo uciekać, bo są atakowani na każdym kroku. Z 1 400 000 chrześcijan, którzy mieszkali w Iraku przed wybuchem ostatniej wojny w Iraku, pozostało tam tylko 200 tysięcy. Kilka tysięcy zostało zamordowanych. W Egipcie, w Pakistanie młode chrześcijanki, młode dziewczęta są porywane, gwałcone, zmuszane do małżeństwa z muzułmanami i wiele z nich przepada na zawsze. W Somalii, choć chrześcijanie stanowią tam znikomy odsetek ludności, są oni dosłownie tropieni jak dzika zwierzyna przez bojówki islamskie i mordowani. W północnej Nigerii islamiści napadają na wioski chrześcijańskie. W tym roku było wiele takich napaści. Ostatnia kilka dni temu w noc napadają, mordują bezbronnych chrześcijan, kobiety i dzieci. Toczy się wojna duchowa. Kościół wstyrnie cierpi. I my jako chrześcijanie z wolnego kościoła, z tych innych księdze objawienia, gdzie nie było takich prześladowań, musimy o nich pamiętać. Nie możemy być jak kościół w Laodycei, zadowolony sam z siebie, żyjący sobie spokojnie, dosłownie obok Smyrny. I dzisiaj jesteśmy w globalnej wiosce. I choć nasza Smyrna może jest dalej niż Smyrna była wtedy od Laodycei, to wciąż jest ona bardzo blisko. Ale jest tu też wspomniane o próbie. Musimy pamiętać, że choć diabeł używa prześladowań jako oręża walki z nami, to Bóg traktuje je jako próbę, jako doświadczenie. I On jest tym pierwszym i ostatnim w naszych próbach, w naszych doświadczeniach. On jest mocą zmartwychwstania. I dodaję tutaj jeszcze, że będziecie znosili ucisk przez 10 dni. Oni mieli już ucisk, a będzie jeszcze większy. Te 10 dni to może być 10 lat, 10 okresów prześladowań, albo też może to oznaczać, że często to się będzie działo. I rzeczywiście historia chrześcijaństwa potwierdza, że często na chrześcijan spadają prześladowania, ale Paweł w 2 Koryntian 4,17 napisał: nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I to jest właśnie przesłanie tego listu. A skąd ten taki ucisk miał się wziąć? Oprócz tych prześladowań, które już ich spotykały, spadną na nich jeszcze gorsze prześladowania, bo w Rzymie w tym okresie za obligatoryjny, obowiązkowy uznano kult cesarzy i każdy obywatel Smyrny, która była ośrodkiem kultu cesarzy, musiał raz w roku podejść do ołtarza, na którym płonął ogień, wrzucić tam garść kadzidła i wyznać: cesarz jest Bogiem. Ci, którzy tego nie zrobili, tym groziła śmierć. Dzisiaj tego rodzaju kult jednostki, kult władzy jest w Korei Północnej. Jeżeli ktoś nie oddaje tam czci boskiej przywódcy Kim Jong-ilowi, jego ojcu, który jest wiecznie żywym prezydentem Korei, chociaż nie żyje już od kilkunastu lat, staje się wrogiem. Ten ktoś taki, kto nie oddaje im czci, staje się wrogiem publicznym, wrogiem państwa. Jest wysyłany niemal na pewną śmierć do obozów koncentracyjnych, do więzienia. Kościół w Smyrnie wciąż cierpi. Kościół w Smyrnie wciąż potrzebuje naszych modlitw, wciąż potrzebuje naszej zachęty. My organizujemy akcję pisania listów do chrześcijan w więzieniach. Jezus pisał te listy. On jest prekursorem tej akcji. On napisał list o cierpiących. I my również to możemy robić. Możemy pomagać na wiele różnych sposobów. Modlić się. Jezus kieruje tu jeszcze jedno wezwanie. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Tutaj pośrednio widzimy zapowiedź, że te prześladowania będą prowadzić do śmierci. I tak rzeczywiście się stało. Wielu chrześcijan w Smyrnie poniosło śmierć męczeńską. Najsłynniejszym z nich był właśnie biskup Smyrny, Polikarp, który został ustanowiony biskupem Smyrny przez samego apostoła Jana, był jego uczniem. I niewykluczone, że był właśnie tym aniołem, do którego ten list został skierowany. Bo właśnie w tym okresie został biskupem Smyrny. Właśnie w połowie II wieku, pod koniec swojego życia i służby, został spalony na stosie. I prokonsul rzymski chciał go ocalić przed śmiercią. Chciał go nakłonić do tego, żeby Polikarp wyznał, iż to cesarz jest Panem. Wybarł się Jezusa i wtedy Polikarp odpowiedział mu tymi słynnymi słowami: 86 lat mu służę, a nic złego mi nie uczynił. Jakże mógłbym żyć mojego króla, który mnie zbawił? Powiem wam, Polikarp był solidnym uczniem, wiernym uczniem Jezusa. I to przesłanie, które Jezus skierował do tego kościoła, wziął sobie do serca. Z życia Polikarpa, to co możemy wiedzieć o jego życiu, płynie w wielka zachęta i zbudowanie. Ten człowiek był bardzo głęboko oddany Chrystusowi, był pełen łaski, miłości, łagodności, przebaczenia, kochał Boga i ludzi. Był ugruntowany w Słowie Bożym, odzwierciedlał ducha Kościoła w Smyrnie. Głęboko przejął się słowami tego listu i jego świadectwo nie zaginęło do dzisiaj. I powiem wam, jeżeli przejmiemy się słowami, które Jezus do nas kieruje, to nasze świadectwo będzie trwałe. Nasza służba będzie owocna. Ale musimy je wziąć głęboko do serca. I to, co jest powiedziane, jak masz uszy, to usłysz, co Bóg mówi. I zastosuj to, tak jak zrobił to Polikarp. I tak jak zrobili to chrześcijanie w Smyrnie. Oni rok po jego śmierci spisali wydarzenia związane z jego męczeństwem. I oto, co tam napisali. Widać, jak dobrze nauczyli się lekcji z listu Jezusa, jaki do nich skierował. Oto ich słowa. Błogosławione zatem i wspaniałe wszystkie te męczeństwa, które dokonały się zgodnie z wolą Bożą. Musimy być dość pobożni na to, by uznawać, że wszystko jest w ręku Boga. Bóg jest pierwszy i ostatni. Jezus jest pierwszy i ostatni. Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Nic nie dzieje się bez Jego woli. Jesteśmy w Jego ręku. Nawet prześladowania przyjmujemy jako dar od Niego. I przyjmujemy tę koronę życia, ten wieniec życia, jaki Jezus obiecał tym, którzy zwyciężą. Ten wieniec przyznawano zwycięzcom w zawodach sportowych, przyznawano za wierną służbę albo przyznawano gościom weselnym. I wszystkie te obrazy łączą się z tym, o czym mówi Jezus, z nagrodami, z obietnicami niebiańskimi. Będzie wesele kiedyś, będzie zwycięstwo, będzie nagroda za wierną służbę. Można by powiedzieć, czymże jest śmierć doczesna w porównaniu ze śmiercią wieczną. Bo zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody. Zwycięzca będzie panował z Chrystusem w niebie. Zatem Kościół w Smyrnie to Kościół uciskany, ubogi i oczerniany. Kościół, który musiał przygotować się na jeszcze większe cierpienia. Kościół, który straci swojego lidera, ponieważ poniesie on śmierć męczeńską. Kościół, który straci wielu swoich członków, bo też poniosą śmierć męczeńską. Kościół, którego wielu członków będzie w więzieniach. Ale Kościół zarazem bogaty, bogactwa Chrystusowe. Kościół, którego sercu brzmią właśnie te słowa Jezusa. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I potem Jezus zadał Marcie to pytanie, czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Czy naprawdę wierzysz w Ewangelię? Czy tylko przychodzisz do kościoła i siedzisz sobie w ławce? Czy wierzysz w to, że masz życie wieczne? Czy wierzysz w to, że Duch Święty w Tobie zamieszkuje? Że jesteś świątynią Ducha Świętego? Czy wierzysz w to, że Jezus powstał z martwych? Że Jezus powróci na tę ziemię? Że niebo i piekło to są realne miejsca? Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że masz życie zmartwychwstałego Chrystusa w sobie? Czy naprawdę w to wierzymy? O odpowiedzi na to pytanie zależy to, jaką drogą pójdziemy przez życie. Gdy prokonsul rzymski straszył Polikarpa płomieniami stosu, na którym miał spłonąć, Polikarp odparł mu tak. Grozisz mi ogniem, który płonie przez chwilę i po niedługim czasie gaśnie. Nie wiesz bowiem nic o ogniu przyszłego sądu i wiecznej kary, jaki przygotowany jest dla bezbożnych. Jakżeż dobrze Polikarp nauczył się tej lekcji. Był uczniem Jezusa. Szedł wąską drogą. Nie chciał iść szeroką drogą. Szedł wąską drogą. I zachęcam was wszystkich i siebie, abyśmy tą wąską drogą szli za Jezusem. Abyśmy mieli społeczność, udział w cierpieniach Kościoła w Smyrnie. Abyśmy wspierali współczesny Kościół prześladowany. Abyśmy modlili się o nich, pomagali im. I sami byli gotowi na przeciwności, jakie mogą nas spotkać, na próby i doświadczenia. Wiedząc, że ten, który nas prowadzi, to zmartwychwstanie i życie, to jest pierwszy i ostatni. I patrzmy na nasze życie, patrzmy na Kościół Jezusa Chrystusa z perspektywy eschatologicznej, bo Jezus powiedział, przyjdę wkrótce. I w kontekście tych dwóch prostych słów, przyjdę wkrótce, całe nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość rewolucjonizuje się, wszystko wywraca się do góry nogami, musimy spojrzeć na nasze życie inaczej, bo Jezus przyjdzie wkrótce. Jezus przyjdzie wkrótce. I to jest tak, jak w firmie nagle szef dostaje telefon, że przychodzi kontrola z Urzędu Skarbowego. Czy myślicie, że ten szef, że dział księgowości będzie funkcjonował normalnie?
powinniśmy być przygotowani na przyjście tego, który rozliczy nas z tego, co zrobiliśmy z Jego łaską. Albo wyobraź sobie, że siedzisz sobie wygodnie w domu, masz już zaplanowany wieczór i nagle dowiadujesz się, że jakiś bardzo ważny gość przyjdzie do ciebie niespodziewanie. I co, będziesz dalej tak siedział w swoim fotelu wygodnie przed kominkiem i patrzył sobie w ogień? Czy poderwiesz się? Poderwiesz się do działania, poderwiesz się do tego, żeby przygotować swój dom na przyjście tego gościa, żeby godnie go przyjąć, żeby się nie wstydzić, jak on przyjdzie. Nie tylko siebie poderwiesz, wszystkich domowników poderwiesz i powiesz im: słuchajcie, rzucamy wszystko, bo ten ważny gość przychodzi. Ale powiem wam, zdumiewające jest to, że Jezus 2000 lat temu powiedział do swojego kościoła, powiedział do nas wszystkich, powiedział do ciebie i do mnie: przyjdę wkrótce, a my dalej wygodnie siedzimy sobie w naszych fotelach, jakby miał nigdy nie przyjść. Drodzy przyjaciele, idźmy drogą Kościoła w Smyrnie. Nie chodzi o to, że szukamy prześladowań, ale szukamy Jezusa, który prowadził ten Kościół, który go napełniał swoją mocą i nadzieją. Amen.